Druga Księga Machabejska, rozdział 8. Juda Machabeusz i jego towarzysze udawali się potajemnie do wiosek, aby werbować krewnych i tych, którzy trwali w judaizmie. Zgromadzili w ten sposób około 6000 osób. Wzywali Pana, aby wejrzał na lud podeptany przez wszystkich, aby okazał litość świątyni zbezczeszczonej przez bezbożnych ludzi, aby zlitował się nad zniszczonym miastem, które było bliskie zrównania z ziemią, aby usłyszał krew wołającą do Niego, aby pamiętał o bezprawnej masakrze niewinnych dzieci i o bluźnierstwach wypowiadanych przeciwko Jego imieniu, i aby okazał, że nienawidzi zła. Gdy Machabeusz uformował oddział, stał się dla pogan niepokonany, ponieważ gniew Pana zamienił się w miłosierdzie. Pojawiał się nagle, podpalał miasta i wioski, zdobywał dogodne pozycje i zmuszał do ucieczki wielu nieprzyjaciół. Dokonywał tych najazdów zazwyczaj pod osłoną nocy. Sława jego męstwa rozprzestrzeniała się wszędzie. Filip, widząc więc, że człowiek ten stopniowo wzrasta w siłę i coraz częściej odnosi sukcesy, napisał do Ptolemeusza, wodza Celesyrii i Fenicji, aby przyszedł z pomocą królowi. Ten zaś natychmiast wybrał Nikanora, syna Patrokla, jednego z pierwszych przyjaciół króla, i posłał go na czele nie mniej niż 20 000 najemników ze wszystkich narodów, aby zgładził cały naród Judei. Przydzielił mu także Gorgiasza, który był wodzem i miał doświadczenie w sprawach wojennych. Nikanor postanowił sprzedać Żydów w niewolę, aby pozyskać 2000 talentów, które król musiał zapłacić jako daninę Rzymianom. Zaraz więc wysłał do miast leżących na wybrzeżu ofertę sprzedaży niewolników żydowskich, proponując 90 niewolników za 1 talent. Nie spodziewał się, że niebawem dosięgnie go sprawiedliwość wszechmocnego. Wieść o wyprawie Nikanora dotarła do Judy. Gdy przekazał swoim towarzyszom wiadomość o nadciągającym wojsku, ci, którzy się bali oraz nie wierzyli w Bożą sprawiedliwość, uciekli, porzucając to miejsce. Inni sprzedawali wszystko, co im pozostało, a ponieważ bezbożny Nikanor, zanim jeszcze doszło do bitwy, sprzedał ich w niewolę, wspólnie błagali Pana o ocalenie, jeśli już nie ze względu na nich samych, to przynajmniej z uwagi na przymierza z ich przodkami oraz przez wzgląd na jego czcigodne i wspaniałe imię wzywane nad nimi. Gdy Machabeusz zgromadził swoich towarzyszy, których było 6000, dodawał im otuchy, aby walczyli bohatersko, nie przerazili się nieprzyjaciół, ani nie obawiali się mnóstwa pogan, którzy niesprawiedliwie nadchodzą przeciwko nim. Niech mają przed oczami bezprawie i zniewagę, jaką wyrządzili w miejscu świętym, udrękę wyszydzonego miasta, a także obalenie odziedziczonego po przodkach porządku społecznego. Mówił: oni pokładają nadzieję w broni i w swojej zuchwałości, my zaś w Bogu Wszechmocnym, który może jednym skinieniem powalić idących przeciwko nam, jak i cały świat. Wyliczył im przykłady, kiedy ich przodkowie otrzymali pomoc, przypominając o tym, jak w walce z Sennacherybem zostało pokonanych 185 000 oraz o tym, jak w Babilonii 8000 Żydów i 4000 Macedończyków stanęło do walki przeciwko Galatom. A kiedy Macedończycy znaleźli się w krytycznej sytuacji, 8000 Żydów pokonało 120 000 dzięki pomocy, która nadeszła dla nich z nieba, i zagarnęli wielkie łupy. W ten sposób dodawał im odwagi i sprawił, że byli gotowi umrzeć za prawa i ojczyznę. Potem podzielił wojsko na 4 części. Ustanowił swoich braci Szymona, Józefa i Jonatana dowódcami poszczególnych oddziałów, każdemu dając pod komendę 1500 ludzi. Później mianował także Eleazara. Po publicznym odczytaniu świętej księgi rzucił hasło: z Bożą pomocą, i stając na czele pierwszego oddziału, rzucił się na Nikanora. Ponieważ Wszechmocny był ich sprzymierzeńcem, zabili ponad 9000 nieprzyjaciół. Poranili lub okaleczyli większą część żołnierzy Nikanora, zmuszając ich wszystkich do ucieczki. Zdobyli pieniądze tych, którzy przybyli, aby ich kupić. Ścigali ich dość długo, lecz ze względu na późną porę zaprzestali pościgu. Następnego dnia był bowiem szabat i dlatego nie kontynuowali pościgu. Kiedy zebrali swoją broń i zdarli z nieprzyjaciół zbroję, rozpoczęli szabat. Uwielbiali i wysławiali Pana bardziej niż zwykle, bo wybawił ich w tym dniu i znowu zaczął okazywać im miłosierdzie. Po szabacie rozdzielili łupy rannym, wdowom i sierotom, a resztę wzięli dla siebie i swoich dzieci. Kiedy to uczynili, urządzili wspólne modlitwy, błagając miłosiernego Pana, aby pojednał się do końca ze swoimi sługami. Potem starli się w boju z ludźmi Tymoteusza i Bakchidesa. Zabili spośród nich ponad 20 000 i opanowali wysoko położone twierdze. Podzielili obfite łupy na równe części, dla siebie, dla rannych, dla sierot i wdów, a także dla starców. Zdobytą broń starannie złożyli w przeznaczonych na to miejscach, a resztę łupów zanieśli do Jerozolimy. Zabili też Filarchę z otoczenia Tymoteusza, człowieka bardzo bezbożnego, który wyrządził Żydom wiele zła. Gdy w ojczyźnie świętowali zwycięstwo, spalili tych, którzy podkładali ogień pod święte bramy, a także Kalistenesa, który ukrył się w pewnym domu. Otrzymał więc godną zapłatę za swoją podłość. Nikanor zaś, ten największy nikczemnik, który sprowadził 1000 handlarzy, aby im sprzedać Żydów, z pomocą Pana został upokorzony przez tych, którymi gardził. Musiał porzucić swoją wspaniałą szatę i samotnie uciekać przez pola, jak zbiegły niewolnik. Miał jednak tyle szczęścia, że chociaż jego wojsko zostało zniszczone, jemu udało się przedrzeć do Antiochii. Ten, który obiecywał, że dzięki środkom ze sprzedaży w niewolę mieszkańców Jerozolimy zapłaci daninę należną Rzymianom, teraz ogłaszał, że Żydzi mają obrońcę i z tego powodu są niepokonani, ponieważ kierują się ustanowionymi przez niego prawami. Moi drodzy, mamy tutaj oczywiście powtórkę tego, co już słyszeliśmy w pierwszej księdze machabejskiej, czyli te pierwsze potyczki, pierwsze wojny Judy i jego braci, którzy walczą no właśnie o jakieś wyzwolenie swojego kraju i spod wpływów, i spod władzy tych różnych no, niedobrych, niecnych ludzi. Ale muszę wam się przyznać, że czytając takie historie i czytając ten ich sposób myślenia, jednak jest we mnie ogromny bunt, kochani. Bo zobaczcie, oni tak bardzo prosto myślą, że jakby no przegrywali i dzieje im się zło, dlatego że Pan Bóg się od nich odwrócił, co nie? Że miał jakąś tam, nie wiem, no by był, no mówiąc brzydko, miał focha na nich, tak? Bo nagrzeszyli, więc nie wspierał ich. No a teraz okazał im miłosierdzie, bo oni zaczęli go przepraszać, więc zwrócił się w ich stronę i no im pomagał. Kochani, to jest absolutnie nieprawdziwy obraz Pana Boga. To nie jest tak, że Pan Bóg się od nas odwraca albo nie odwraca. Koniec, wam już mówiłem wielokrotnie, to nasze grzechy odwracają nas od dobra. To nasze grzechy odwracają nas od łaski Bożej. To nasze grzechy sprawiają, że my się na nią zamykamy. Bóg nigdy się nie odwraca. To nie jest tak, że Bóg czasem okazuje miłosierdzie, a czasem nie okazuje miłosierdzia. Że Pan Bóg, jak się go przebłaga, jak się go przeprosi, to wtedy będzie nam przychylny. No a jak się tego nie robi, to będzie nam nieprzychylny. Kochani, to jest bardzo wykrzywiony obraz Pana Boga. Niestety, my tak do dzisiaj ciągle, kochani, myślimy. Często tak słyszę właśnie, a czy jak się, nie wiem, jak zgrzeszę, to czy ja się w ogóle mogę modlić, czy Pan Bóg wysłucha mojej modlitwy? Uwaga, kochani, oczywiście, że twój grzech ciebie zamyka na łaskę Bożą, twój grzech tobie utrudnia. Myślę, że doświadczyliście już tego, jak bardzo trudno się zmodlić człowiekowi w grzechu. To jest ogromnie trudne, bo bardzo głupio stawać przed Bogiem wtedy. Ale kochani, to w nas się dzieją te przeszkody, a nie tak, że Pan Bóg jest wtedy mniej przychylny. On jest zawsze tak samo nam przychylny. On nigdy nie zmienia swojej miłości do nas. Kochani, nigdy o tym nie zapominajcie, proszę.